Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam panią redaktor, witam państwa i proszę pozwolić mi zacząć od życzeń na początku dla słuchaczy Radia Wnet na nowy rok. Drodzy państwo, wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności i zdrowia przede wszystkim życzę państwu.
Bardzo serdecznie dziękuję od siebie i myślę, że od redakcji Radia Wnet i dla pani redaktor i oczywiście dla wszystkich naszych słuchaczy my do takich życzeń się dołączamy. A teraz już przechodzimy do naszych tematów. My dzisiaj odpowiemy, postaramy się odpowiedzieć na pytanie między innymi, czy Elon Musk zapewni Chinom wpływ na decyzję administracji Stanów Zjednoczonych, a wprost czy Elon Musk jest uzależniony od Chin. Ale rozpoczynamy od tematu związanego z Polską. Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, która biega się z pewnym osłabieniem przywództwa i kryzysem w Niemczech i Francji. Proszę powiedzieć, jakie szanse stoją przed Polską, co Polska może na tym zyskać?
Oczywiście na samym początku musimy zwrócić uwagę właśnie na ten kryzys przywództwa w Unii Europejskiej, o którym pani redaktor wspomniała. No tutaj ewidentnie widzimy już od jakiegoś czasu, że te główne silniki, nie tylko gospodarcze, ale również polityczne Unii Europejskiej zacierają się. Myślę tutaj przede wszystkim o Niemczech i o Francji. Drodzy państwo, należy pamiętać o tym, że 23 lutego w Niemczech odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, natomiast we Francji mieliśmy do czynienia z czwartą zmianą premiera w minionym 2024 roku. No i z coraz większym naciskiem towarzyszącym temu na prezydenta Francji Emmanuela Macrona w związku z tym, że to jego obwiniano tak naprawdę za ten kryzys polityczny, do którego we Francji doszło. W takich warunkach, ale także w warunkach niepewności i też nacisku na samą Unię Europejską związaną z tym, że trzeba przygotować się na dalsze naciski również ze strony Federacji Rosyjskiej. Tutaj myślę o tym w kontekście frontu na wojnie ukraińskiej. Trzeba pamiętać o tym, że sam szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kirill Budanow w ostatnim wywiadzie wspomniał o tym, że nie należy mieć złudzeń, jeśli chodzi o tę możliwość kontynuowania wojny przez Rosję, chociażby w kontekście sprzętowym, w kontekście militarnym. No i właśnie w takiej atmosferze pewnej konieczności też kreowania swojej polityki bezpieczeństwa przez Unię Europejską. Wiemy, że w tym kontekście również Unia Europejska zmaga się z bardzo wieloma wyzwaniami, chociażby związanymi z produkcją broni czy amunicji. Nie bez problemów oczywiście, bo przez bardzo długi czas, 2024 roku, dyskutowaliśmy o tym, że te zdolności produkcji militarnej w Unii Europejskiej to jest bardzo, bardzo duża słabość, z jaką niestety borykamy się od dawna. No i na to wszystko nakłada się to oczekiwanie Stanów Zjednoczonych odnośnie wzięcia większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo w Europie przez poszczególne kraje Unii Europejskiej. No i właśnie mamy już 2 stycznia 2025 roku. Wczoraj dosłownie rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, więc pozwoli pani w takim razie, że przyjrzymy się na moment priorytetom, które Polska sobie na ten czas swojej prezydencji wyznaczyła. Oczywiście wszystkie oczy zwrócone są teraz na Polskę, tak? Polska od Węgier przejęła tęże prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. No i kluczowa sprawa, tak, która jest tutaj związana z polskim przewodnictwem, to jest ten początek cyklu instytucjonalnego, tak, który trwa w Unii Europejskiej od pół roku. Mamy nowy Parlament Europejski, od miesiąca nową Komisję Europejską także i bardzo wiele spraw do sfinalizowania. Mówi się tutaj między innymi o pakiecie farmaceutycznym, który ma zagwarantować to bezpieczeństwo lekowe w Unii Europejskiej, ale także no właśnie bezpieczeństwo jako główne takie przesłanie, główne motto polskiej prezydencji. Już premier Donald Tusk w ostatni wtorek mówił o między innymi tym, że to Rosja we współpracy z Białorusią zagraża wschodniej granicy Unii Europejskiej. To oczywiście nie jest nic nowego, bo my z tą hybrydową agresją, jak wiecie Państwo, w Polsce borykamy się już od bardzo dawna. No ale premier Tusk wspomina również o ostatnich wydarzeniach na Bałtyku z udziałem chińskich i rosyjskich statków. Również tutaj mam na myśli to przerwanie kabli podwodnych, kabli światłowodowych łączących między innymi Danię z Niemcami.
I tutaj pani redaktor, na momencik się zatrzymajmy, bo to jest no, chyba jedna z takich, te wszystkie instalacje krytyczne w Unii Europejskiej są jednym z najważniejszych punktów i o ile no tutaj eksperci wojskowi przyznają, że Pakt Północnoatlantycki potrafi chronić swoją infrastrukturę krytyczną, o tyle Unia Europejska nawet z perspektywy już tej ponad dwuletniej wojny ataku Rosji na Ukrainę w niewystarczający sposób jest przygotowana do tego, jeżeli takie ataki, a może przyjąć się z dużą dozą prawdopodobieństwa, że one będą się powtarzały czy nasilały, żeby tę swoją instalację krytyczną ochronić. No i podobnie możemy spojrzeć na każdy segment, bo kwestia rozbrojenia Unii Europejskiej, rozbieżnych interesów między na przykład nie wiem, Francją, Niemcami, a chociażby Polską, Litwą czy państwami bałtyckimi. Jeżeli, trochę nawiążę do początku pani wypowiedzi, faktycznie Donald Trump będzie wcielał w życie no, to, co zapowiada, czyli to, że chce przerzucić na barki Unii Europejskiej no, taką odpowiedzialność za architekturę bezpieczeństwa tutaj u nas w regionie, no to jak my mamy sobie z tym poradzić?
Oczywiście no, trzeba pamiętać o tym, że już od momentu, kiedy wiedzieliśmy na pewno, że Donald Trump wraca na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, rozpoczęły się takie obawy związane z tym, że i kwestia bezpieczeństwa stanie się elementem pewnych transakcji w wykonaniu administracji Stanów Zjednoczonych. Tutaj trzeba pamiętać o tym, kto za politykę zagraniczną, między innymi Departamentu Obrony ma obecnie w administracji Donalda Trumpa odpowiadać. Tutaj warto zapoznać się z takim nazwiskiem jak Elbridge Colby oczywiście, który swoją strategię wypierania zademonstrował już wiele lat temu. To jest swoją drogą autor Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2018 roku. No i ta obawa dotycząca właśnie powrotu do nie tylko protekcjonizmu gospodarczego, tutaj nawiązując do tych licznych zapowiedzi ceł na przeróżne towary importowane przez Stany Zjednoczone, ale również właśnie na kwestie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o sytuację na Morzu Bałtyckim, no to rzeczywiście tutaj zarówno duńskie, jak i pozostałe nordyckie zespoły badające tę sprawę, one zgodnie stwierdziły, że podejrzewany jest tutaj sabotaż ze strony Rosji, ale również ze strony Chin, bo trzeba pamiętać, że to chiński statek wówczas na Morzu Bałtyckim dowodzony miał być co prawda przez Rosjanina, ale to bandera chińska nad tym statkiem powiewała. Dlatego też, drodzy Państwo, należy pamiętać o tym, że my w Europie, chociażby jeśli chodzi o tranzyt gazu rosyjskiego przez Ukrainę, do bardzo ważnego wątku, który należy podkreślić tutaj, doszło oczywiście również 1 stycznia 2025 roku, a mianowicie fakt, że rosyjski gaz przez terytorium Ukrainy przestał płynąć. No, przez ekspertów również opisywane jest to jako taki symboliczny, wręcz historyczny moment, jako że ten szantaż rosyjski związany z zakręcaniem kurka z gazem, no, właściwie przechodzi do historii. No i tutaj widzimy, w jaki sposób zareagowały rządy chociażby Słowacji. Premier Słowacji Robert Fico udał się bezpośrednio na Kreml, by tam z Władimirem Putinem rozmawiać. Więc on też podkreśla to, że ta decyzja Ukrainy o tym, aby nie przedłużać umowy na tranzyt rosyjskiego gazu, będzie kosztować zarówno jego kraj, jak i całą Unię Europejską setki milionów euro. Dlatego pytała pani o te główne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, przed którymi stoi i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Unia Europejska, to jest przede wszystkim ta sprzeczność bardzo wielu interesów poszczególnych państw Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o też ten energetyczny zwrot, bo w całej dyskusji o bezpieczeństwie Unii Europejskiej trzeba pamiętać także o bezpieczeństwie energetycznym. No i tutaj taka garść statystyk może przed wojną, która wybuchła w 2022 roku na mocy tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, 40% gazu ziemnego wykorzystywanego w Unii Europejskiej pochodziło z Rosji właśnie. Co prawda do 2023 roku udział tego rosyjskiego gazu spadł do 8%, natomiast trzeba pamiętać, że zwrot unijny związany z energetyką, no, on obejmuje skroplony gaz LNG. Trzeba pamiętać, że na tym rynku gazu LNG Rosja jest również bardzo istotnym graczem, ponieważ jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku dostawy skroplonego gazu rosyjskiego do Europy wynosiły 18%. Dlatego no, na pewno ten reżim sankcyjny, jeśli chodzi o Rosję, no, nie powinien być stosowany wybiórczo, ponieważ tutaj w dalszym ciągu mamy kwestię tak, gazu LNG.
I tutaj na razie, pani redaktor, stawiamy kropkę z Unii Europejskiej. Przeniesiemy się na momencik do Ameryki, bo zapowiedziałam, że przyjrzymy się relacjom Elona Muska. On znajduje się w takich dobrych relacjach z Xi Jinpingiem. I na ile możemy założyć, że Elon Musk będzie chciał wpływać jakoś na decyzję, na administrację Donalda Trumpa, na ile on jest uzależniony od Chin?
To jest temat w bardzo ciekawy sposób podniesiony ostatnio przez jednego z amerykańskich generałów, który mówił o tym, że on tak właśnie wprost wspomniał, że Elon Musk jest właściwie człowiekiem, który pozostaje pod największym wpływem Chin. Możemy tutaj przyjrzeć się pewnemu klimatowi wokół Elona Muska zbudowanego w Chinach również. On sam w kwietniu ubiegłego roku w Chinach się pojawił. Wspominał o tym, że ma bardzo wielu fanów w Chinach. Mówił również o tym, że te uczucia po jego stronie są odwzajemnione i że on sam jest wielkim fanem Chin. W Chinach przede wszystkim ten kult wokół Elona Muska wręcz przechodzi w takie komiksowe, można byłoby powiedzieć, odcienie, bo on przedstawiany jest wręcz jako taki Iron Man, który będąc bohaterem stał się niemalże superbohaterem w kontekście biznesu. No i oczywiście trzeba spojrzeć również na te powiązania stricte związane między innymi z tym, że jeśli chodzi o imperium biznesowe Elona Muska, no to widać tutaj może taki festiwal miłości, drodzy Państwo, to jest za dużo powiedziane, ale na pewno bardzo głębokiej sympatii, bo po pierwsze Chiny są drugim co do wielkości rynkiem dla Tesli, to jest drugi rynek po Stanach Zjednoczonych. Chiny są również miejscem, gdzie znajduje się jedna z dwóch międzynarodowych gigafabryk Tesli. Mówię tutaj o gigafabryce w Szanghaju. Pamiętać należy, że w październiku z linii produkcyjnej zszedł tam trzeci milion samochodów produkcji Tesli właśnie. Oczywiście mówimy tutaj również o pracy z bezpośrednią administracją chińską dotyczącą rozwoju autonomicznych systemów jazdy. To jest taki kluczowy czynnik obecnie dla firmy Elona Muska co do możliwości takiej walki o udział w rynku chińskim na takich konkurencyjnych zasadach. No i w związku z tym no, Elon Musk w samych Stanach Zjednoczonych nazywany jest nie tylko dyrektorem generalnym Tesli, ale dyrektorem generalnym w ogóle, bo trzeba pamiętać, że jego rola w administracji Donalda Trumpa, jak wskazują dotychczasowe informacje, no to nie ogranicza się wyłącznie do zarządzania Departamentem Efektywności Rządowej, czyli tym DOGE jako skrót z języka angielskiego, ale słyszeliśmy na przykład o tym, że brał on udział i w rozmowach z Wołodymyrem Zełańskim, w rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa, jak również miał rozmawiać z irańską delegacją do Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc należy pamiętać tutaj, że no, z jednej strony mamy Donalda Trumpa, który w ubiegłym miesiącu zapowiada wprowadzenie dodatkowych 10% ceł na chińskie towary, no ale trzeba pamiętać, że Elon Musk ma swoje żywotne interesy w obszarach takich jak między innymi przemysł kosmiczny, to za sprawą firmy SpaceX, która jest to takim kluczowym kontrahentem Armii Stanów Zjednoczonych, więc tutaj również należy pamiętać o Starlinkach, która jest punktem tarcia w relacjach z Chinami.
Tak. Przepraszam pani redaktor, że wchodzę powoli w zdanie, ale my już musimy powolutku zmierzać do końca. Trzeba chyba tak podsumowując no, powiedzieć o tym, że faktycznie duże strategiczne projekty czy powiązania biznesowe z Chinami Elon Musk również sobie zbudował, a to jest jeden z tych biznesmenów, dla którego faktycznie ten wymiar ekonomiczny jest ważny, więc pewno łatwo z nich nie zrezygnuje i to już też mogliśmy obserwować w różnych segmentach. Pani wspomniała między innymi o eksploracji kosmosu, gdzie faktycznie Elon Musk jest no, chyba takim numerem jeden. My do tych tematów będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pani Gabriela Masztafiak, politolog, Radio Debata, była gościem Radia Wnet. Wiem, że pojawił się też nowy program kobiecy, który można na YouTubie oglądać. To jeszcze słówko pani Gabrielo na temat tego projektu.
Tak, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na cykl Świat bez makijażu. My wspólnie z redaktor Aleksandrą Fedorską, redaktor naczelną Radio Debata, co tydzień komentujemy najważniejsze wydarzenia międzynarodowe. Dlatego zapraszam serdecznie. To jest współpraca dwóch kanałów, dwóch podcastów, kanał Ponad Horyzont i Radio Debata. Tam znajdziecie Państwo nagrania naszych dotychczasowych rozmów. No i jak wspomniałam, co tydzień wracamy z kolejnymi komentarzami.
Dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. 7:33. No to króciutko. Męskie granie, a zaraz po nim rozmowa. Porozmawiamy z ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich, panem Markiem Mękiszakiem.